kiedy 7 sierpnia 2024 roku niejaki Daniel Biały, znany w pewnych kręgach pod pseudonimem Szafa, w tym właśnie miejscu dokonywał analizy nowej brytyjskiej hiperbroni o kryptonimie RB-17, nie zdawał sobie sprawy, że setki kilometrów dalej w biurach wielkiego patrona doszło do jego pozytywnej weryfikacji. Nie zdawał sobie sprawy, że te wydarzenia na zawsze zmienią bieg historii. Jest piątek, 9 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Na początek ogłoszenia parafialne. Ruszyła zbiórka na remont Rynien, a tak poważnie ruszyła. Strona wsparcia na platformie Patrona i dla kanału Echa Padoku. Mówię o tym na początku, bo kiedy mówiłem w poprzednim wydaniu na końcu, że coś takiego się dzieje, pod filmem pojawiły się komentarze, co z Patronite. Patronite już ruszył. Link do strony widzicie teraz na ekranie. Znajduje się również w opisie tego filmu. Tym, którzy zauważyli i wsparli ten kanał, już mówię, dziękuję również za kolejne wpłaty, bo one na pewno się pojawią. Macie tam różne poziomy wsparcia standardowo, nie starałem się tutaj być oryginalny, to nie jest główny element tego kanału, to jest spełnienie Waszej prośby, spełnienie Waszego życzenia, do którego wielokrotnie wracaliście w komentarzach, a skoro mamy to już za sobą, to teraz ta normalna, najzwyklejsza forma magazynu, bez tych wszystkich ozdobników, rozmowy o pieniądzach, wsparciu i tak dalej. Na początek Christian Horner oczyszczony z zarzutów. Taki nagłówek spotkacie w wielu serwisach i to jest nagłówek, który moim zdaniem bardzo mocno wprowadza w błąd. A dlaczego? A dlatego, że to może być dopiero początek takiej medialnej wojny Christiana Hornera z pracownicą, która go oskarżyła o te brzydkie rzeczy. Oczywiście ten drugi proces, proces odwołania pracownika w stosunku do tego pierwszego dochodzenia został zakończony. Drugi niezależny prawnik czy grupa prawników nie doszukała się tam naruszenia praw pracowniczych i tej nadmiernej kontroli innych, tych brzydkich rzeczy, o które Horner był oskarżany, ale z tego co wiem, o czym mówiło się wielokrotnie w ostatnich miesiącach, pracownica, która zgodziła się na to odwołanie, czy może warunkiem realizacji tego odwołania, było zachowanie wszystkiego w tajemnicy. Ona w tym czasie była zamrożona, była pozbawiona ruchu. Teraz ten ruch ma, jak mówi telewizja Sky Sports, jak przekazał dzisiaj Craig Slater, może zwrócić się do sądu pracy, może wstąpić również na drogę cywilną, może się zacząć tak naprawdę ta faza zapasów w błocie. Zobaczymy, jak to wszystko zostanie rozegrane. Mieliśmy kilka miesięcy spokoju, teraz to wszystko może ruszyć, albo całkowicie możemy zapomnieć o temacie, jeżeli Red Bull zdecyduje się na jakąś formę ugody. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast ciekawa informacja, Craig Slater, powołując się na swoje źródła w zespole, powiedział, pozycja Christiana Hornera po tym wszystkim jest jeszcze mocniejsza, więc jeżeli ktoś chciał mu zrobić krzywdę, to raczej mu to nie wyszło. A teraz temat, który jest dość nośny ostatnio, Adrian Newey i Aston Martin. Eddie Jordan, myślę, że bardzo dobrze grał mediami, bardzo dobrze grał tym, że Adrian Newey wybiera się na wakacje, jego dalsza praca nie interesuje, jest zainteresowany na pewno tą pracą. Na stole ma być 100 milionów dolarów za 4 sezony współpracy, pracy w roli doradcy zespołu Aston Martina. Wygląda to na poważną ofertę. McLaren mówi, my do tego się nie mieszamy, nie wchodzimy w grę o Adriana Newey'a. Ferrari, sądząc po tym, co piszą włoskie media, też straciło nadzieję na jakiekolwiek dogadanie się. No i mamy tutaj tą informację, że Aston Martin, Lawrence Stroll zapolowali nie tylko na Newey'a, ale chcą zapolować również na Maxa Verstappena. Gdzieś obok pozyskali niezwykle wartościowy zespół ludzi technicznych. Mamy Boba Bella, mamy Andy'ego Cowella, mamy Enrico Cardile. Gdyby do nich dołączył Adrian Newey, no to Max Verstappen pewnie podrapałby się po głowie. Jeżeli chodzi o Newey'a, to kwestie kontraktowe zatrudnienia w Red Bullu nie pozwalają na szybkie ogłoszenie tej współpracy. Mówi się, że najwcześniej, jeżeli to rzeczywiście się wydarzyło, usłyszymy oficjalnie o tym we wrześniu. W tle ta duża fabryka. Wsparcie z Arabii Saudyjskiej ogromne. Mamy również starania związane z tym sezonem, jak powiedział Fernando Alonso, co bardzo ciekawe. Fernando ostatnio nie był w najlepszym nastroju, powiedział, dajmy sobie czas, to nie jest moment na wyrzucanie z siebie frustracji, a Mike Krack mówi, że teraz czeka ich tak zwany reset techniczny. Te oczekiwania w stosunku do Aston Martina były rozbudzone tą dobrą formą. To się nie zmaterializowało w tym sezonie. Nadal nie znaleźli odpowiedniej receptury na to, żeby ten samochód był tak szybki, jak widzieliśmy jeszcze niedawno. Więc przed nami ten reset techniczny w Aston Martinie. Przed nami ciekawa druga połowa sezonu. No i do tego wszystkiego Haim Al-Gersuari dokłada, że jeżeli Adrian Newey trafi do Aston Martina, to Fernando Alonso może zostać w tym zespole kolejne 3-4 lata i Jaime sugeruje, że Fernando Alonso może wygrać nie jeden, ale kilka tytułów mistrzowskich, dołożyć do tego, co już ma. To wszystko wygląda bardzo ciekawie. Zobaczymy, czy ten scenariusz się potwierdzi. Zdaje się, że będziemy musieli poczekać co najmniej do września. Mówi się również o tym, że Mike Elliott dołączy do Ferrari. Jeszcze niedawno była taka dyskusja na Twitterze. Pojawiały się ze strony włoskich dziennikarzy sugestie, że dojdzie nowa osoba wkrótce do tego projektu w okolicy października bodajże. No i wtedy zrobiłem taki mały research, cofnąłem się w czasie, sprawdziłem, gdzie ci kluczowi ludzie techniczni ogłaszali swoje odejścia, dołożyłem te 12 miesięcy, wyszło właśnie, że to może być Mike Elliott i dzisiaj się o tym mówi coraz głośniej, że dołączy do tego zespołu Ferrari. Czy to będzie wzmocnienie? Na pewno doświadczenie jest ogromne, choć Mike Elliott, kiedy przejął kontrolę nad tym, co dzieje się w Mercedesie, nie radził sobie, nie był w stanie nad tym wszystkim zapanować. Być może w strukturze technicznej Ferrari Fred Vasseur znajdzie mu odpowiednie miejsce, wydzieli mu ten zakres obowiązków, w których będzie się dobrze odnajdywał i wtedy wszystko ruszy, bo doświadczenia i wiedzy technicznej na pewno mu odmówić nie można, będąc przy Mercedesie. Niedługo, bo w okolicy wyścigu na Monzy powinniśmy poznać drugiego kierowcę. Coraz częściej mówi się o tym, że to będzie Kimi Antonelli. Piszą nie tylko o tym włoskie media, pojawia się coraz więcej wywiadów z tym młodym kierowcą. Ogłoszenie tego na Monzy zdaje się idealnym rozwiązaniem. A pamiętacie jeszcze niedawno, kiedy były plotki o tym, że Kimi Antonelli może trafić do Williamsa, Toto Wolff mówił, no raczej nie proponuje, czy nie sugeruje mu takiej ścieżki, bo on może się sparzyć, on może się spalić w tym procesie. Toto Wolff ewidentnie chciał mieć tego kierowcę jako swoją opcję, nie chciał go oddać i to właśnie się dzieje. Zobaczymy, jak ten duet Russell-Antonelli sobie poradzi, jak poradzi sobie ten młody kierowca, wszyscy, którzy go znają. Czytam komentarze ludzi, którzy z nim współpracowali, twierdzą, że jak na swój wiek jest niesamowicie dojrzały, jest dojrzałym umysłem za kierownicą, to nie jest młody, gniewny, to jest już poukładany kierowca, ale w Formule 1 tą dyspozycję z niższych serii wyścigowych, te wszystkie dobre opinie trzeba potwierdzić na torze. Zobaczymy, co pokaże nam w kolejnym sezonie, jeżeli rzeczywiście będzie partnerem George'a Russella, jeżeli rzeczywiście Mercedes podejmie ryzyko wsadzenia do samochodu Lewisa Hamiltona, że tak to nazwę, takiego młodego kierowcy. A na koniec Liberty Media na celowniku Departamentu Sprawiedliwości, konkretnie działu antymonopolowego. Chodzi oczywiście o sprawę z Andrettim. Liberty Media deklaruje całkowite wsparcie tego procesu, który się właśnie odbywa, tego dochodzenia. No chodzi o to, że amerykańskie prawo mogło zostać naruszone, że ta konkurencyjność została naruszona, kiedy Liberty Media, mimo zgody FIA, tego tworu odpowiedzialnego za kwestie formalno-sportowo-prawne, dopuściła Andrettiego, stwierdziła, że jest on gotowy do rywalizacji, ma wszystko co trzeba, żeby ścigać się na odpowiednim poziomie. Liberty Media powiedziała nie. I jak przypomnijcie sobie jedno z wydań magazynu, kiedy do tego się odnosiłem, niektóre z tych zarzutów były absurdalne. Niektóre z tych zarzutów były wręcz wyssane z palca, wyolbrzymione pewne kwestie związane właśnie z Andrettim i ciągłe podnoszenie wymagań, które Andretti spełniał, a kiedy przyniósł tego dużego producenta, również powiedzieli, to tak nie będzie wyglądało. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.